Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Winecast to autorska audycja Piotra Kameckiego, szefa Stowarzyszenia Polskich Sommelierów i wiceprezydenta Światowego Stowarzyszenia Sommelierów. Wino to zawsze początek historii, podróży, smaku, wstęp do kuchni, legendarnych winnic i rodzin winiarskich. Winecast to przepustka do tego świata. Łączy jedzenie, styl życia, gości i pasję. W tym odcinku rozmawiamy z Tomaszem Frączkiem, na co dzień prezesem Mondial Assistance, prywatnie pasjonatem wina. Lata spędzone w Hiszpanii pozwalają mu czarować słowem i poczuciem humoru. Tomku.
Tak jest.
Kiedy wszedłeś w wino?
No, kochani, to było... Was jeszcze na świecie nie było.
No to rzeczywiście. A są tak stare wina?
Nie, win starych już nie ma, bo jest wszystko wypite. Natomiast są tak starzy ludzie, którzy to pamiętają. Tak naprawdę wszedłem z kopytami w wino 32-33 lata temu. A było to w pięknym mieście Barcelona, gdzie miałem przyjemność mieszkać. Jako rodzinnie mieliśmy przyjemność mieszkać. I no, historia jest romantyczna, niespotykana. Wy też tego nie pamiętacie, bo to ciągle do waszego wieku piję. Jak dawnymi czasy w PRL-u przynoszono mleko pod drzwi.
To pamiętam, z takim ładnym kapselkiem w dużej butelce.
Dwa kapselki
były. A tobie przynoszono wino z takim kapselkiem.
Tak? No nie z kapselkiem, ale przynoszono wino w Barcelonie. Słuchajcie, przynoszono wino i porażające wina to były początki prioratu. I no, Priory jest mniej więcej 80-100 kilometrów od Barcelony na południe i pod drzwi przynoszono wino. Były trzy wina przynoszono. Białe, czerwone i to wino rancio, czyli takie utlenione wino, wypasione, mocne. No, na słodko je trochę robili. No, teraz to wino troszeczkę padło już.
Musieli się wykazać po prostu.
Słuchajcie, i do wyboru były 3-litrowe baniaczki i 5-litrowe. I dwa razy w tygodniu była dostawa.
Ale to na dzień, czy na tydzień, czy na miesiąc?
No to
czy...
jak kto chciał. No dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu, więc trzeba było się zaopatrzyć na 3 dni minimum. Słuchajcie, kosztowało to, nic nie kosztowało. Pamiętam jak dziś, było po 100 peset litr. Litr był po 100 peset, czyli 500 peset za 5 litrów. Potem wymienili na euro to po 160, czyli jakieś 3 euro za litr, za 5 litrów wina.
Piotr, powiem ci,
jak tu nie zacząć pić wino?
Jak znajdziesz gościa, to właściwie nie ma lepszego. No.
Zbudowałeś potęgę prioratu po prostu.
O, proszę, no jednak święte słowa pana prezesa. Nie, słuchajcie, no i tak to się zaczęło. No oczywiście to były, no potem już były jednak kupowane jakieś wina bardziej butelkowane, bo to były bardzo fajne wina, to tam dominowały wtedy spółdzielnie, zresztą one dalej w prioracie dominują, no ale już Palacios był, no i zaczął robić wina, no i potem oczywiście no w Hiszpanii, jak to w Hiszpanii, no nie można, wino jest i było obecne na każdym kroku.
Tylko Piotr bardzo często mówi, że wino to początek rozmowy i teraz jak sobie popatrzymy na różne regiony, świata, to ta Hiszpania ma tą kulturę wina inną na przykład niż Włochy? Jak to jest, panowie?
Ja myślę, że podobnie, nie? Tak jak mówisz o tych 30 lat temu, ja sobie poszukam później to w kalendarzu, kiedy to było. Oczywiście żartuję. To my myślimy jakby jako konsumenci, jako miłośnicy wina, myślę, w Polsce i nie tylko, myślimy, że Hiszpania, Włochy, Francja to zawsze było super wino. A to tak nie było, prawda? Potwierdzasz to.
My tego nie pamiętamy, proszę nam powiedzieć, jak to było.
No tak, dobrze, no to ja was będę wprowadzał w tajniki historii i meandry. Słuchajcie, więc ja się tu rzeczywiście zgadzam. I ogólnie my tu w Polsce pijemy super wina, biorąc pod uwagę średnią jakość wina pitego przez statystycznego Hiszpana. Być może my nie jesteśmy już statystycznym Polakiem konsumentem wina, pewnie to tak niestety jest, ale... na on czas było to konsumowane wino i wino dzieliło się na białe i czerwone.
Znaczy to, to jest akurat fajne, wiesz, bo to nas jakby odróżnia cały czas, znaczy ich odróżnia od nas, że jednak na co dzień piją takie, powiedzmy, średniej jakości, czy może nawet słabszej jakości, ale piją. Jakby ale to jest częścią tego DNA. Jest posiłek, jest chleb, jest wino, jest woda, jest oliwa, prawda?
Ale nawet symbolicznie to, o czym Tomek mówił, w Polsce na próg przyjeżdżało mleko. Tam na próg przyjeżdżało wino i to nikogo nie powinno dziwić, tak? Nawet już nie mówię o objętości, bo też to nie była buteleczka mała, małpeczka winna, prawda? Tylko duża butla, czy jak nie więcej.
Gąsior solidny.
No właśnie. I dla nich to jest wino, które oni traktują jako co?
Znaczy, no to po prostu jest. Mm-hmm. No to wino jest.
Ale to nie jest święto, że jest wino.
Nie. To tak jest. No jest woda, bo bez wody nie wyżyjemy i jest wino. Oczywiście zauważałem potem, i szczególnie potem wracając do Hiszpanii, no bo tam mieszkaliśmy 4 lata, to dawne czasy, ale potem wracając, że oni jednak teraz w ramach pewnej dyscypliny unijnej, muszę powiedzieć, że konsumpcja wina w ciągu dnia jednak maleje. Za tych dawnych, dobrych 30-letnich czasów, to jak się wychodziło na tak zwany lunch, no to lunch nie mógł być bez wina. Teraz może. Dawniej lunch trwał, no będzie 1,5 godziny plus. No teraz uwijają się w 45 minut. No bo, no i o co była niemalże rewolucja, nakazano zamknąć bary od 2 w nocy.
Się nie dziwię, że mało nie doszło do rozwoju.
Mało nie doszło do rewolucji i obalenia rządu, bo po prostu to, no tam inni z północnej części Europy próbowali powiedzieć, że oni nie będą pracowali tylko po to, żeby tacy Hiszpanie czy południowcy się bawili do rana. No więc tak troszeczkę o tej drugiej zamykają bary. No wcześniej, późno, ciężko im powiedzieć, no dawniej nie zamykali.
Ale też panowie, i tu się odwołam do waszej wspólnej wiedzy, bo Barcelona to jest tylko to jest Katalonia.
Tak.
Jak mówimy o Hiszpanii, to właściwie mamy kilka krajów w jednym kraju.
No tak, zdecydowanie. I jakby myślę, że akurat wino jest czymś, co akurat unifikuje tutaj te kraje, znaczy te jakby regiony w jednym kraju, tak naprawdę te nawet separatystyczne różne tendencje, to jakby wino to scala, bo jakby wspomniany przez Tomasza Priorat, prawda, czy Montsant, wysoko w górach, w sumie niedaleko od Barcelony, to są jedne z najlepszych win całej Hiszpanii, prawda? Więc na pewno jest taki trend, że te wina są coraz lepsze. Hiszpańskie wina w Polsce akurat są bardzo popularne, bo są jakby smakowo jakby pasują nam, naszym paletom polskim, ale też są w miarę dostępne cenowo, więc ich jest spory wybór. Więc faktycznie dzisiaj wychodząc poza Barcelonę, no mamy totalnie różne wina, od prawie słonych, super wytrawnych, mineralnych win na północy w Rías Baixas, czy jakby weźmy samą Walencję. To jest w ogóle ocean wina. To kiedyś to w ogóle było, to był rezerwuar.
Pogardzany.
Albo rezerwuar, że tak powiem, doprawiania win, które nie dojrzały na północy. Nawet we Francji. Nawet we Francji.
Naprawdę?
Tak,
brali wino z Hiszpanii i mieszali we Francji?
Tak,
bo to są takie słoneczne wina. To tam się czuje w każdym łyku te winogrona, to słońce, prawda, przestrzeń. No a Francuzikom już tam czasami popada. No a więc w związku z tym, no i rzeczywiście, i dla koloru. Bo to są takie głębokie wypasy, jak asfalt.
Ale zastanowiło mnie to, o czym Piotr powiedział, że dzisiaj te wina są coraz lepsze. Dlatego, że co? Nie wiem, klimat się zmienił, wiedza jest inna, nowi winiarze pojawili się i je robią
inaczej? Przede wszystkim konkurencja. No, cały świat dzisiaj robi dobre wina, więc myślę, że tak jak Tomasz, zaczęliśmy rozmowę, no to jakby po prostu było wino hiszpańskie i ktoś chciał hiszpańskie i kupował, a oni sprzedawali. Dzisiaj po prostu muszą się winiarze bardzo starać, żeby coś sprzedać, ale też świadomość, technologia. myślę, że więcej, większe środki zaangażowane w ten cały biznes.
Ale myślę też, Piotrze, że dawniej było, jeszcze chyba w Polsce to trochę pokutuje, to o czym mówiłeś, że w zasadzie w każdym kawałku Hiszpanii robią super wina. Bardzo różne i chwała za to. Ale tak naprawdę jak się rzuci, i poproszę wino z Hiszpanii, no to 9 na 10 to przyjdzie, że to Rioja.
Że to Rioja, tak.
Prawda? No co Rioja i bardzo przyzwoite wina robią, sympatyczne, fajne, ale to jest paru innych, którzy też tak mogą w szranki stawać, a może i nawet lepiej. Natomiast słuchajcie, bo to są takie fajne rzeczy, Piotr wspomniał tam o Galicji, czyli tam tuż nad Portugalią, no, gdzie jest zupełnie inna Hiszpania i klimatycznie, no bo tam w zasadzie tam 3/4 roku leje, no i te temperatury na wybrzeżu są zupełnie mniejsze, ale to też jest część, gdzie łączą się drogi świętego Jakuba, prawda, tam do Santiago pielgrzymują. No i oprócz tego, że to, no nie wiem, nie wszyscy
tak,
święci.
Chcesz powiedzieć, że pielgrzymi też mogą?
No więc więcej. No jest takie, bym powiedział, przysłowie, no, które przytoczę po hiszpańsku, krótkie jest. Tak, jak tam, bo to po hiszpańsku to się nazywa Camino del Santiago. Prawda? No i jest no hay camino sin vino. Prawda? Czyli no nie pielgrzymujemy bez wina.
To
no,
taką pielgrzymkę bym zaliczył.
To popieramy to. Więc to jest i to jakoś nie trzeba tutaj uznać, że to jedno z drugim jakoś się nie klei, bo się bardzo dobrze
klei. To ja mam pomysł, Jarek, to zorganizuj tą pielgrzymkę, ja ją będę prowadził. No pamiętajcie, że sommelier to jest ten, który tam, że powiem, zaopatrywał tabor, a Tomek nas ubezpieczy.
A ja proszę uprzejmie, to nie są to sporty ekstremalne, w związku z tym spokojnie. Chociaż sporty ekstremalne też ubezpieczamy, ale to będzie taka miła.
Ale dobra, to zróbmy taką małą dygresję, bo jesteś człowiekiem z biznesu i teraz zastanawiam się, na ile rzeczywiście, nawet jak popatrzysz sobie na swoje doświadczenie hiszpańskie, polskie, na ile wino dzisiaj jest fajnym magnesem do biznesowych rozmów, do dyskutowania o czymś, przekonywania, dobijania targu czasem. No?
Znaczy, no to się, to jest. To jest, bo wiele osób z tego środowiska biznesowego, no nie wiem, jaka była ich historia, ale teraz dość mocno się przerzucili na wino. Mhm. I te trunki mocne chyba coraz mniej są tak na co dzień popularne. Natomiast no wszyscy to wino piją. Jedni się znają lepiej, inni się mniej znają. Ale wino jest modne. I w związku z tym spotkania przy winie, no które czasami tu obecnym Piotrem się robi, czy no ja mam taką przyjemność z innymi gremiami, w których Piotr zresztą winnymi, bo Piotr we wszystkich gremiach winnych uczestniczy, robić taką galę wina doroczną, na którą się zaprasza swoich najważniejszych klientów, tylko 50. No to są już takie fajne imprezy, gdzie przychodzą w parach, no bo to już tak jak do teatru, prawda, na dobrą kolację, gdzie numerem jeden jest wino. I to o tym winie są winiarze, są przyjeżdżają z różnych stron świata, opowiadają o tym, co było, prawda, i wino jest numerem jeden. I wino łączy. I mówię, coraz więcej ludzi wie, i że nie tylko jest białe i czerwone.
A doceniają twoją wiedzę, koledzy? Zazdroszczą ci czasem wiedzy?
No ja jako człowiek znany z pokory próbuję nie opowiadać o mojej
wiedzy. Dlatego jesteśmy tu w trójkącie, Piotr dopowie za
no
chwilę.
Więc właśnie, bo ja czuję się zdeprymowany w obecności Piotra, jak mam opowiadać o mojej wiedzy na temat wina. No uczciwie to chyba Bozia nie dała mi talentu czucia...
Za mało pielgrzymek po prostu.
No może tak. To ja będę pracował, Jarku, nad tym. Natomiast rzeczywiście, znaczy ja lubię o tym opowiadać. Ja mam różne doświadczenia fajne i to jest dobra płaszczyzna do rozmowy o życiu, gdzie przeplatanym z biznesem, no bo to w porządku jest. To jest naprawdę bardzo w porządku. Świat ludzi nie wina, tylko naokoło wina jest super.
To jest w ogóle fantastyczna sprawa, no muszę tu wkroczyć, bo całkowicie się zgadzam z tym, co powiedział Tomasz. To wino jakby w tym naszym życiu codziennym, ale właśnie też biznesowym po prostu jest, to istnieje i jakby... Bo to może jest to takie naturalne. To nie jest żaden show-off, tylko to po prostu jest. te imprezy, o których wspomniał, to są bardzo poważne winiarskie wydarzenia na rynku. No teraz jakby trochę zahamowane przez ten COVID, dawno się nic nie działo, no ale myślę, że w przyszłości będzie. Nawet byłem kiedyś zaproszony na rocznicową imprezę dużą twojej firmy. No i tam tak było. Wino było, można powiedzieć, najważniejszą rzeczą. Wszyscy mówili o winie, wino było obecne, wino było na piedestale, więc naprawdę...
Ale to też fajne, że wino nie myślimy, wino równa się alkohol, tylko wino równa się kontekst czasami do spotkania, prawda?
Decydowanie, tak. Nie mówimy tutaj, że to... Nie mówimy to o cateringu, tylko o elemencie tego całego spotkania.
Natomiast to jak, bo rzeczywiście była taka rocznicowe spotkanie, no, gdzie tam było 500 osób czy 700, w związku z tym no, była to dla firmy rocznicowe, bardzo było ważne wydarzenie, no ale oczywiście najważniejsi byli goście, no i goście dopisali i był komentarz, o którym tu, dokładnie Jarku, w tym kontekście, o którym już alkohol. No i potem było taki komentarz jednego z zaproszonych gości i mówi, ty słuchajcie, dlaczego jeszcze nie dali alkoholu? Samo wino. W związku z tym, no bo rzeczywiście nie było no żadnych tak, tam whisky, tak tych piętrowych.
Samo wino.
Doskonały komentarz.
Dla mnie to jest doskonała w ogóle sprawa, bo to nie jest taki one shot, taki deal, że na przykład nie wiem, ktoś coś sprzedał, czy tam nie wiem, ja sprzedałem. To jest zupełnie dla mnie taka tego rodzaju impreza, to jest taka bardzo długoterminowo edukacyjna sprawa. No bo przychodzą osoby, które niektórych nie stać na to wino i mogą sobie spróbować fantastycznego wina dzięki pasji Tomasza, a większość, i to jest dla mnie najważniejsze, ci co aspirują, co w ogóle nie wiedzą o co chodzi i nagle mówią, oho, no dobrze, tutaj Krystyna, notuj, zobacz, co tu stoi i to dalej idzie. To jest fajne.
No wiesz, bo na tego typu imprezach jednak jest coś takiego, podchodzi kelner i mówi, białe czy czerwone, koniec, tam nie masz wyboru za dużego, a tutaj Tomek daje wybór.
Tu rzeczywiście, no z pomocą przyjaciół daje wybór, bo to są bardzo fajne. No a Piotrze, a przecież na podobnej zasadzie razem wybieramy od czasu do czasu świąteczne butelki dla klientów. To jeszcze istnieje, to ja trochę pamiętam to, no to z hiszpańskich czasów, wybaczcie, że znów takie odnośnik.
Nie ma sprawy, Barcelona zawsze w cenie.
Tak, i tam rzeczywiście od połowy, czy od pierwszych dni grudnia widziało się jakieś tabuny kurierów noszące paczki te świąteczne. To było po prostu, to było święto. Wszyscy się obdarowywali. No i główne to oczywiście było wino, no i te nogi z szynką. No i te łapy tam sterczały, prawda, tym kurierom, te kopytka. No i nosili skrzynki. No w związku z tym no, było, że ja dostawałem i łapę, i skrzynkę. No teraz w Polsce no, raczej ograniczamy się do bardzo zacnych butelek, ale to jest takie wyselekcjonowane wino, takie trochę wychuchane.
Muszę tu wejść koniecznie w słowo, bo ja powiem jak wygląda. Jestem na tym rynku wiele lat i ostatnie 5-6 lat to wygląda tak, że jest ten proces się opóźnia. Czyli wyobraź sobie, 15 grudnia wpada sekretarka z rozwianym włosem i przerażeniem w oczach i ona ma kupić winko, jaki budżet. A tutaj mówimy w przypadku Tomasza o procesie, który się rozpoczyna, no powiem szczerze, nawet po 4, 5, 6 miesięcy przed. Jest to wybrane specjalnie, czasami sprowadzone, to nie jest jakby wielki dzisiaj logistycznie problem, ale no, można być wyselekcjonowane, wyczekane, jakiś rocznik konkretny. I to jest cała przyjemność tej...
No to jest właśnie kupowanie wina. Jest w ogóle jedną z większych przyjemności w życiu. Dlatego na przykład nikt nie kupuje wina w internecie. Bo to jest jak w sklepie. Natomiast po wino trzeba pójść. Trzeba pójść i pogadać. Da popatrzeć na ten butelkę.
Szczęśliwie, że masz tyle czasu. Jak się wejdzie do Piotrka, to przecież tam szybko nie wyjdziesz.
No więc ja to bardzo się przygotowuję do wizytu Piotra i oczywiście w większości przypadków wyjdę nie z tym, po co przyszedłem.
No tak.
Bo właśnie. Ale to właśnie na tym ten urok
polega. To jest
polega.
Ogromna odpowiedzialność moja i moich ludzi, żeby Tomek nie wyszedł po prostu
z tym, co patrzy
z 12 kartonami zamiast 3 butelek.
Nie, ale to więc to jest i ISO selekcjonowanie, i chuchanie, i, no i potem są proszeni ludzie o, znaczy znane osoby ze świata wina, jakieś tam notki na temat tego wina. To jest jakiś taki mały, fajny fragment.
Tomaszu, ale ten moment, kiedy ty jesteś zakochany w Hiszpanii, ale czy jak sięgasz po wino francuskie, czy nie wiem, portugalskie, czy z południowej Ameryki, to... Jak do tego podchodzisz? Masz też swoje ulubione miejsca w innych częściach świata? Czy ty jesteś Hiszpan już do bólu?
Nie, ja jestem taki z ducha, może trochę i dzisiaj będę Hiszpanom kibicował, jak dzisiaj grają z Włochami w piłę oczywiście. Natomiast ja, jak Piotr mówił, dobre wino robią w tylu miejscach świata, że to w ogóle... ja ogólnie rzecz biorąc to preferuję stary świat, czyli dobrą Europę. Natomiast wina włoskie są porażająco dobre, bywają portugalskie. Nie, to w ogóle bez żadnej ortodoksji.
Jarek, zapytaj o Liban.
Za chwilę zapytam. A byłem tam. Kiedyś widziałem te winnice w Libanie i to przepiękna rzecz, bo jechałem na północ przy granicę z Syrią do takiej organizacji polskiej, która wspierała uchodźców z Syrii, którzy właśnie tam na północy znajdowali miejsce, schronienie. Więc widziałem te winnice i za chwilę do tego Libanu wrócę. Tylko myślę sobie o tym, skąd czerpiesz ty, mając już dużo wiedzy, wciąż wiedzę o winie. Czytasz, słuchasz, podróżujesz, rozmawiasz?
No więc sporo czytam, a to jak...
Po hiszpańsku, w oryginale oczywiście.
No po hiszpańsku czytam też, natomiast no też czytam takie magazyny winiarskie, zarówno polskie, jak i jakieś te światowe, Decantera, Wine Spectatora, jak mi w łapy wpadnie, a czasami próbuję, żeby mi wpadł w łapy. No tam jednak piszą, oczywiście wiecie, no rankingi, no to wszystkich interesują, tam wino takie, no tutaj ktoś ustawi jakieś rankingi, oczywiście to trzeba dzielić przez 16, co nie zmienia postaci, że wszystkich rankingi interesują. No więc im mnie interesują. No i oczywiście z wielką radością konstatuję, że to piłem, fajne, prawda? Albo wręcz przeciwnie, mam kompletnie inne zdanie, co też mi się bardzo podoba. Więc ja bardzo jestem otwarty na zarówno właśnie na literaturę. No faktycznie kupuję sobie co roku przewodnik Penina po winach hiszpańskich. I to tam jest 20 parę tysięcy win opisanych, zrankingowanych.
To jest dopiero robota.
Goście wykonują niesamowitą pracę tam.
No, ale to rozumiem, we Włoszech jest też to Gambero Rosso, które też tak tam jest. Ma podobne, no w każdym w tym
każdy, Falstaff, każdy, tam, każdy kraj ma swoje.
Bo teraz my też Winecastem próbujemy to zmienić, że dajemy coraz więcej wiedzy, poszerzamy ją, ale jak popatrzymy na świat, to rozumiem, że i nowych autorów tekstów o winie i w ogóle tego nowego wina też jest trochę i ten świat się cały czas rozwija. Jest o czym gadać, jest co pić i jest przy czym dyskutować.
Jest jeden fragment tego świata winnego, który jakoś jest jeszcze mało dla mnie dostępny, mianowicie blogi o winie. Wiem, że to jest bardzo rozwój.
Widzisz, i tu my cię możemy wprowadzić, bo ty nas wprowadziłeś w ten świat
ja
przed
tak
30 lat.
Ja sobie pomyślałem, że dzięki wam może trochę się unowocześnię jednak. Ale to wiem, że są autorzy, którzy właśnie opisują, ale oni generalnie, opisują i to jeszcze takie było dla mnie troszeczkę. Nie znam tych ludzi, o ile tych wszystkich tradycyjnych ludzi, partycypantów tego biznesu winnego, zarówno importerów, jak i piszących, no ale tych piszących na papierze, to w zasadzie większość znam, przynajmniej tego środowiska warszawskiego. No to tych ludzi, w większości chyba to są młodzi ludzie, którzy gdzieś tam...
Różni bywa, ale dzisiaj tak naprawdę jest dużo możliwości. Piotrek jest blogerem, też ma swojego bloga na swojej stronie, także
jestem starszy, tak jak powiedziałeś wcześniej.
Wracając do Libanu. Piotr, tobie Liban z czym się kojarzy, jeśli chodzi o wino? Czym smakuje Liban?
Mi się Liban kojarzy... Liban dla mnie to jest... tak ciężko powiedzieć, bo to jest wielowymiarowe, ale jakbyś zapytał o samo wino, o profil, to mi się kojarzy z południem Francji.
Okej.
Tak, użyte odmiany, podobny klimat, różnice temperatur, czyli bardzo gorąco i na przykład w nocy bardzo, no nie zimno, ale chłodno. I takie odmiany właśnie jak Syrah, jak Grenache. Akurat mam na bieżąco, bo przed chwilą stamtąd wróciłem, znaczy z Châtenay du Pape, a nie z Libanu. Więc zdecydowanie tak. No i tradycja, i ogromna i tradycja po prostu. Tylko oczywiście jest wiele krajów na świecie, które ma tradycję, ale niestety gdzieś tam zostały pominięte, siedziały w dołku, jak rozdawali pieniądze i technologicznie oni po prostu inwestycyjnie są słabi. A jakby w Libanie... Jedna rzecz mi się kojarzy, bo akurat jak byłem tam i kojarzy mi się negatywnie, to w restauracjach w Bejrucie nie można wypić dobrego libańskiego wina. Oni się trochę wstydzą. Wow. Tak jak my kiedyś restauracje w Polsce w latach 80. Szabli, najpodlejsze szabli, tam już takie przy granicy z apelacji, jak zawieje wiatr, to mogą stracić, to tam w restauracjach są na piedestale właśnie. Szczególnie właśnie francuskie wina. A libańskie podstawowe. Podstawowe. Więc żeby spróbować dobrego wina, no to trzeba jechać do winiarni. Tak.
Ciebie co tam zagnało?
Piotr mnie zagnał, bo rzeczywiście te wina no są inne. No, znaczy nie wiem, czy one są inne. One są po prostu tak niespotykane, że człowiek nie kojarzyłby sobie, prawda, że nagle w Libanie no jakąś taką kalkę mamy, prawda? No, mało kto wie.
Blisko Izraela pewnie się strzelają.
No właśnie, na Matu Hezbollah się z Hamasem ostrzeliwują, prawda, Syryjczycy za chwilę. No i jakoś tak, a to nagle robią odpałowe wino w przepięknej dolinie, która jest porażająco. Jakiś taki obraz w ogóle, którego nie ma. No po czym człowiek patrzy, a to robią wina no, tak porażającej klasy. Natomiast jeżeli pozwolicie, bo to zapytałeś Jarku, co się kojarzy. No, to będzie taka mała dygresja winna oczywiście. Prawda? Piotrze, co się kojarzy ze słowem makan?
Makan?
Makan.
Wino
z Riochy.
Oczywiście Rioja.
Tak. Projekt z Vega Sicilia i Barona Rothschilda. No ale 3/4 Makan skojarzy się z modelem Porsche.
Mhm. Tak. Nie? No Piotrek po prostu jeździ kolejnym modelem, tak, dlatego mu się Makan...
I tego Makana tam wyrzuca w skrzynkę.
Nie, nigdy nie jeżdżę samochodem lepszym niż moi klienci. Pamiętaj, to jest moja stara zasada.
A propos skojarzeń. No pierwsze wino jednak było.
No myślę, też długowieczność win na pewno jest tutaj takim elementem, jeśli chodzi o Liban, bo akurat no, z Tomaszem mieliśmy te doświadczenia przy okazji winnicy Chateau Muzar. No i tam roczniki, które jakby pamiętają Tomasza początek z winem, a mnie jeszcze nie było na świecie, są absolutnie genialne do picia. I te winiarnie potrafią je mieć. Na przykład Chateau Muzar najstarszym rocznikiem, z tego co pamiętam, dostępnym handlowo jest 1936 albo 1937 rok.
Dostępny handlowo,
tak, możesz go
36
kupić tam, rok. Astronomiczną cenę, tak. Ale tak naprawdę w relacji do, nie wiem, znaczy wiem, Chateau Lafite Rothschild, to te wina są tanie. Bo taki rocznik, na przykład mój 70, to jest jakby już, no... Tak prawie czterocyfrowo, ale tak na początku.
Przepiękny rocznik 1970 koledzy i przyjaciele ściągnęli dla pana Piotra.
No właśnie.
Tak. A tobie czym Liban smakuje, Tomek?
Wiesz, no ja nie poszedłem aż tak głęboko jak Piotr, żebym te wszystkie porównania smakowo-węchowe miał.
A dobre w tym jest, nie?
Tak jest doskonały. No. Jest doskonały.
Nikt tego nie jest w stanie sprawdzić, czy to jest prawda, ale...
No ale brzmi przekonywująco, trzeba przyznać. No Liban brzmiał i smakował mi zaskoczeniem, o którym mówiłem. To nie jest może kontekst czysto winiarski, prawda, o niuansach, o których mówił Piotr, a ja już nie będę, tylko po prostu zdziwko, tak zwane zdziwko zrobiłem, potworne, no oprócz Muzara kosztując różnych win. I muszę powiedzieć, że na przykład no, porażającym winem jest biały Muzar.
Tak,
który
tak,
po prostu, wiesz, byś nawet to jakoś coś tam rośnie za stodołą, zbierają wszystko razem, prawda? I wychodzi im z tego taki odpał. Nie wiem, tam 5 lat trzymają w beczce,
ale,
czy 7.
Ale to muszę coś dodać, bo to jest wino, które jak przychodzi klient I jakby widać z narracji, że chciałby po prostu kupić dobre wino, ale jakby zupełnie pytam się, co pił, więc to jest wino, które mówię, jakby się zapytał, to mówię, że nie mam. Nie, albo nie sprzedaję. To jest coś, co może komuś, kto wchodzi w wino, zrobić krzywdę, bo tak, to wino jest zupełnie inne. W świętej pamięci Serge Hoshar zawsze mówi właśnie, Piotr, no nie możesz tego chłodzić, absolutnie, żadnej lodówki. Ono ma być, może być przechowane w lodówce, ale jak je podajemy, to on ma mieć temperaturę 12 stopni.
Białe i
białe wino,
stopni.
Tak, okay. Tak, zrobione z takich starożytnych odmian Merwa i Obajdech. Tak jak Tomasz mówi, bardzo długo trzymane w beczce. Bieżący rocznik to jest w tej chwili, niestety nie pamiętam, ale to jest coś koło tam 9, 10 rocznik. To jest bieżący rocznik tego białego wina, więc to jest zupełny unikat.
No i nie wszystkim musi smakować.
Tak jest. Tak
w ogóle jest. Musimy wprowadzić jedną zmianę. Piotr, my nie możemy tutaj rozmawiać o winie, nie mając butelek z winem, tylko wodę i kawę na stole. To jest wstyd. Tomek, ja cię za to bardzo przepraszam.
Popracujcie nad tym, panowie.
Bardzo dziękuję za twoje spotkanie.
Bardzo
za
mi
twój
miło
czas.
Było z wami pofiglować na temat wina słownie.
Bardzo Ale też dziękuję. Za sposób, w jaki o tym opowiadasz, bo to jest fajne, prawda?
I... Tak, tak. Zdecydowanie. Ja bardzo lubię z Tomaszem rozmawiać. W ogóle lubię z nim rozmawiać, ale o winie idealnie. Szkoda, że tak mało czasu mamy, żeby się spotkać.
Słuchajcie, uroczy jesteście. Bardzo mi było miło w waszym towarzystwie. Super.
Przydaje ci się jeszcze, powiedz na koniec, Tomek, ta pasja w biznesie? To znaczy, to jest twoja odskocznia? Czy to już właściwie...
Przydaje się. Słuchajcie, to naprawdę pomaga i zbliża. To okej, okay, nie zawsze i nie ze wszystkimi, ale to jest bardzo dobry moment na wspólne posiedzenie, jakieś takie przyklepanie pewnych rzeczy, czy zaczęcie nowych, czy skonkludowanie poprzednich. To jest naprawdę okej. Okay. To się przydaje.
I jakie wino, powiedz jeszcze, jakie wino jest najskuteczniejsze do dobijania targu?
Generalnie jest takie... A jakie wino najbardziej smakuje pana żonie? Mhm. I to bierzemy.
To dobre, to
szachmat.
Dobre.
No i to tak sobie... Ale to oczywiście no potem to jest taka zaczęcie wesołej rozmowy, prawda? A potem... Natomiast muszę powiedzieć, że to taki ostatni komentarz, że w większości jednak jest pewna powściągliwość. Nie wiem, czy ty, Piotrze, się z tym zgadzasz. Tak. Że ludzie, którzy cenią i szanują wina i partnerów, nawet jak wiedzą, że kto inny jest sponsorem, że się tak wyrażę, no to niekoniecznie próbują wybrać to na dole z listy, tylko jest taki szacunek troszkę i to jest fajne, bo to jest pewna szeroko rozumiana kultura i ludzka, i taka w relacjach międzyludzkich. I bo myślę, że najdroższe wina to powinniśmy pić za swoje pieniądze, a nie za czyjeś.
O, lepszej puenty nie będzie. Dziękuję bardzo.
Bardzo mi miło. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je śmiało na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.